Dzień dobry Państwu. Z tej strony Gościu Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2 oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. W Bibliotece Narodowej w Paryżu przechowywany jest tak zwany Codex Salmasianus, rękopis napisany około 800 roku w Italii, zawierający drobne łacińskie utwory poetyckie, epigramy. Całość znana jest jako Antologia Latina. Archetyp musiał powstać na terenie rzymskiej Afryki, gdyż język kodeksu wykazuje cechy prowincjonalnej późnej łaciny z tej części rzymskiego świata. Czas jego powstania jest nieznany, jednak musiało to być gdzieś pomiędzy obaleniem władzy wandalskiej w Afryce w roku 534, a zdobyciem Kartaginy przez Arabów w roku 698 i bliżej raczej tej pierwszej daty, 534. Po zdobyciu Kartaginy ruszyła fala migracji łacińskojęzycznej ludności rzymskiej z prowincji Afryki do Italii, uciekającej przed panowaniem muzułmańskim. Wcześniej łacina afrykańska wykształciła z siebie odrębny język romański i ta ludność rzymska, która pozostała w Afryce pod panowaniem arabskim, używała tego języka. Jest on jednak nam dzisiaj bardzo słabo znany i jak się zakłada, wyszedł z użycia do XIV wieku włącznie. Przywrócenie władzy rzymskiej w Afryce w 534 roku zaowocowało krótkim okresem odrodzenia kulturalnego i literackiego tej prowincji. Wtedy to zrodził się też pomysł zebrania drobnych utworów literackich tak dawnych mistrzów jeszcze z pierwszego wieku naszej ery, aż po autorów całkiem współczesnych. Redaktorowi tego tomu i temu, który zbierał te wszystkie wiersze, czyli z czasów VI wieku, czasu upadku panowania wandalskiego w Afryce. W rękopisie znajduje się anonimowy wiersz zatytułowany De Convivis Barbaris, o bankietach barbarzyńców. Są to cztery heksametryczne wiersze, które brzmią Inter e ils goticum scapia macia iadrincan non audet quisquam dignos edicere versus calliope madido trepidat se jungere bacho ne pedibus non stet ebria musa suis. Co można przetłumaczyć jako wśród Eils gockiego, skapia macia jadrinkan. Nikt nie ośmiela się wypowiedzieć godnych wersów. Kaliope boi się połączyć z pijanym Bachusem, bo pijana muza mogłaby nie ustać na własnych nogach. Kaliope to muza poezji epickiej. Wiersz ten jest żartobliwy, jednak podszyty smutkiem ze zmian, jakie zaszły w świecie rzymskim. Panoszą się w nim barbarzyńcy. I w związku z tym konwiwia, uczty, bankiety mają teraz odmienny charakter niż kiedyś. Nie ma podczas ich trwania miejsca na poezję, ponieważ ton nadają barbarzyńcy, którzy piją i wrzeszczą. Wrzeszczą oczywiście w swoim języku, który poeta nazywa gockim. Przy takich barbarzyńskich wrzaskach muza boi się dołączyć do boga wina Bachusa. Uczty są więc pozbawione łacińskiej poezji wyższych lotów. Niekoniecznie tylko poezji epickiej, jakiej muzą była Kaliope, ale w ogóle jakiejkolwiek poezji. W tych warunkach pijana muza mogłaby nie ustać na własnych nogach, co jest żartobliwym określeniem poezji, jaka powstaje w takich warunkach. A że powstawała wówczas poezja, to wiemy, gdy zachowały się do naszych czasów poematy panegiryczne, czy też epigramy panegiryczne rzymskich poetów sławiące wandalskich królów. Anonimowy poeta wplata w swoje heksametry przykładowe słowa owych gockich barbarzyńców. Jak widać, ma pewne, choć ograniczone pojęcie o ich języku. Inter eils interpretuje się jako pomiędzy zawołaniami heils, czyli zdrowie po gocku. Wyraz ten pochodzi od pragermańskiego przyrodnika heilas, zdrowy, cały. W takiej formie heilas ten przymiotnik uległ germańskiej przesuwce spółgłoskowej i pierwotnie brzmiał kailas, co było kontynuacją indoeuropejskiego kehilos. Co ciekawe, formę kailas ma nie tylko ta wyjściowa forma przedgermańska, przed zadziałaniem tam prawa Jakoba Grimma, z której w wyniku przesuwki powstało Hajlas, ale identyczną formę miała także forma bałtosłowiańska o takim samym znaczeniu – zdrowie. A może forma raczej pruskosłowiańska, gdyż pochodne od niej wyrazy nie są znane z języka wschodnich Bałtów, litewskiego i łotewskiego, a są znane jedynie z języka dawnych Prusów i języka Słowian. Po prusku kajlustikan oznacza zdrowie, a w języku słowiańskim kajlas przeszło zmianę fonetyczną. Najpierw nastąpiła monoftongizacja dyftongu, czyli dwudźwięk, dwugłoska aj przeszła w e i stała się jedną głoską. Z kajlas zrobiło się kielas. A potem w wyniku palatalizacji kie, miękkie k, przeszło w słowiańskim w c. I ostatecznie w języku słowiańskim powstał przymiotnik cieli, a w języku polskim cały. A zatem germańscy goci hajlowali podczas toastu. Natomiast Słowianie jednak się pozdrawiali, czyli życzyli sobie zdrowia. Pochodzenie słowiańskiego wyrazu zdrowie jest nieznane, ale najpewniej wywodzi się od prasłowiańskiego sedorf, które wywodzi się z kolei z bałtosłowiańskiego sudarwas, gdzie su oznaczać ma dobrze, a darwas jest zbliżone do protoirańskiego druach, zdrowie. Stąd w staroperskim druata, zdrowie, dziś w nowoperskim dorud, także używane w znaczeniu pozdrowienie, powitanie, a więc mówienie na zdrowie przy powitaniu, bądź zdrów. W awestyjskim jest to również druatat, natomiast w sanskrycie wyraz ten owszem jest znany jako druwa, ale nie ma znaczenia zdrowie, tylko stały i naprawiony. Czyli w tym przypadku mamy pewną izoglossę słowiańsko-irańską. A zatem Słowianie mieli w swoim języku ten sam wyraz, co Germanie, kajlas, jako zdrowie. Tylko, że w kontekście bankietowym Słowianie nie używali kajlas, a używali sudarwas, czyli niech ci będzie dobre zdrowie. Wyraz, który znany jest również ludom irańskim. Wynika z tego, że swój wzór biesiadowania Słowianie mieli wspólny z irańskimi sarmatami, a nie z Germanami. Kajlas wyewoluowało w cieli, polskie cały, a to dało początek także czasownikowi celowati, całować, co oznacza gest wykonywany podczas przywitania. A zatem wśród Słowian zachowała się językowa pamięć, że cieli ma związek ze zdrowiem, z powitaniem, z życzeniem przy toaście, ale w warstwie słownej zostało to wyparte przez wyraz podobny, jak u ludów irańskich. A zatem wracając do Afryki wandalskiej, barbarzyńcy wrzeszczący Ails w obecności bezradnych, smutnych Rzymian nie byli Słowianami, lecz Germanami. Słowianie nie hajlowaliby, lecz życzyliby sobie zdrowia. Poeta pisze, że jest to Ails Goticum, a więc Ails gockie. Dlaczego więc w ogóle omawiamy to słowo w kursie języka wandalskiego? Otóż wydaje się, że tymi wrzeszczącymi Germanami byli jednak nie goci, a wandalowie. Wniosek ten płynie przede wszystkim stąd, że wiersz ten został przechowany w zbiorze wierszy powstałych w rzymskiej, czy w byłej rzymskiej Afryce. A w tej prowincji gotów nie było, ale byli właśnie wandalowie. Dlaczego zatem poeta użył słowa goticum, gocki? Zapewne dlatego, że Rzymianie uznawali, że językiem wandalów jest język gocki. Tak pisze bowiem Prokopiusz. Gotica etne pollamen kai alla proteronte en kai tanin esti dadede panton megistate kai axiologotato gothote eisi kai vandiloi kai visigottoi kai gipedes. Tesgar areiu doxes eisi napantes fonete autois estimia gotike legomene. Jest wiele gockich ludów. I wiele innych było wcześniej i jest ich teraz. A ze wszystkich największe są, najbardziej znane są goci, wandilowie, wizygoci i gipedowie. Albowiem również herezji ariańskiej są oni wszyscy, a język im jest wszystkim jeden, nazywany gockim. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że Wandalowie mówili po gocku i zamknąć temat nauki języka wandalskiego. Nie ma takiego języka. Proszę zaliczyć kurs języka gockiego. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej tekstom, których autorami są Wandalowie, zaczynamy zauważać pewne różnice z językiem gockim, takim, jak jest nam znany z Biblii Wulfili. Otóż zdrowie po gocku to jest właśnie heils. Tymczasem poeta pisze eils. Mamy tu dwie istotne różnice. Przede wszystkim nie ma ha. Różnicę tę można by przypisać rzymskiemu autorowi, który zanotował te gockie słowa, no i może źle usłyszał. W owym czasie w prowincjonalnej łacinie zanika bowiem spółgłoska ha, którą pisze się jeszcze w starannej ortografii łacińskiej, ale jest to już hanieme, znane doskonale wszystkim, którzy uczą się dziś języków romańskich. Większa różnica to jednak występowanie ej, a nie aj, jak w heils gockim. To już nie ma mowy, że Rzymianin coś źle usłyszał, gdyż zapis zwężony z aj w ej poświadczony jest w większości germańskich języków kontynentalnych i skandynawskich, jako heil, heil, hel. Tylko w staroangielskim było hal, czy też hel. A zatem w porównaniu do gockiego, w wandalskim mamy zawężenie artykulacji z heils do eils. Tylko czy na pewno jest to wandalskie zawężenie artykulacji? Czy może nastąpiło ono z czasem także w innych odmianach języka gockiego? Heils to zapis z czasów Wulfili, czyli z połowy IV wieku, a eils pisze Rzymianin obserwujący wrzeszczących Wandalów 150 lat później. Język gocki mógł przecież ewoluować fonetycznie. Nie rozwiążemy tego bez przełożenia pozostałych wyrazów gockich. Jednak skapia, macja, jadrinkan nie poddają się łatwej interpretacji. Może poza ostatnim, drinkan, czyli pić. Tekst jest przekazany właściwie bezbłędnie. W oryginale, w rękopisie mamy dosłownie ten sam zapis, tylko że jest jedna spacja między tymi wyrazami. Skapiamacja, jeden wyraz, i jadrinkan, drugi wyraz. Co do ales, to trzeba także powiedzieć, że w jednym z wczesno-nowożytnych manuskryptów, tak zwanych Schede Divionenses, zamiast ales czytamy cits, co niektórzy interpretują jako kiss. Czyli tu też miałoby chodzić o gockie pocałunki. Gdybyśmy przyjęli tę wersję, mogłoby to oznaczać, że nie tyle język, ile rodzaj pocałunków, sposób całowania się jest gocki. Nie ma sensu jednak rozwijać tego wątku, gdyż eils jest wyraźnie poświadczone przez kodeks Salmasianus. Wspominamy o tym jednak dlatego, że niektórzy interpretatorzy próbujący zrozumieć, co znaczy skapia, macja, jadrinkan, zakładali, że w tym pierwszym przypadku może być nie eils, tylko właśnie kits, czyli pocałunki gockie i pozostałe słowa. Tłumaczyli zatem skapia, macja, jadrinkan jako jedząc baraninę i pijąc wino. Skapia byłby to zatem wyraz podobny do staroangielskiego skep, skep, saskiego skap, angielskiego ship. I polskim damy też ten wyraz, który jest bardzo brzydkim określeniem Niemców. Nie wypowiem go, gdyż znów będę zdemotyzowany, tak jak w przypadku swebi. Kolejna interpretacja zamienia kits, pocałunki, w kust, jedzenie, stół i tłumaczy. Podczas gdy trzeba przygotować gocką żywność, a także jeść i pić. Ale inne interpretacje tego właśnie wersu z germańskimi wyrazami przywracają już właściwe znaczenie eils jako heil, czyli zdrowie, powitanie. I są, brzmią one tak, heil, oni otrzymali coś do jedzenia i picia. Albo heil, kelner. No może to nie pasuje kelne, może szynkarzu, zjedzmy i napijmy się. Heil, przyjacielu, przygotuj coś i do jedzenia i do picia. Heil, przygotuj puchar, zaraz jemy i pijemy. Heil, kontynuujmy jedzenie i picie. Albo heil, kelner, jeść i pić. Najprostsza interpretacja. No oczywiście troszkę więcej tam jest słów wandalskich. We wszystkich tych interpretacjach pewne jest tylko to. Barbarzyńcy wrzeszczą jeść i pić. Jedyne kompletne i pewne zdanie w języku Wandalów zachowało się w anonimowym traktacie antyariańskim z Hippo Regius w Afryce, przypisywanym niegdyś Wigiliuszowi, biskupowi Tapsus. Traktat napisano pomiędzy 430 a 450 rokiem, a więc wnet po osiedleniu się Wandalów w Afryce. Traktat ten nosi tytuł Collatio Beati Augustini cum Pascentio Ariano Habita in domo Anicia, Hippone Regio, presente Laurentio, judice delecto, a pascentio viro spectabili. Czyli rozmowa błogosławionego Augustyna z pascentiuszem, arianinem, która miała miejsce w domu anicjańskim w Hippo Regio w obecności wybranego sędziego Laurentiusa, wybranego przez pascentiusza męża doskonałego. Tu oczywiście przypisywany jest ten traktat świętemu Augustynowi, ale niemożliwe, ponieważ powstał on już po śmierci świętego Augustyna. I w traktacie tym czytamy: Si enim licet dicere non solum barbaris lingua sua, sed etiam romanis, froia arme, quod interpretatur domine miserere. Jeśli bowiem wolno powiedzieć nie tylko barbarzyńcom w ich języku, lecz także Rzymianom, froia arme, co tłumaczy się jako panie zmiłuj się. No w tym przypadku od razu autor tekstu tłumaczy nam na łacinę, co znaczy froia arme w języku barbarzyńców. Hospody pomyłuj. Jest to jedna z najważniejszych formuł modlitewnych w liturgii mszy świętej oraz nabożeństwach pozaliturgicznych, na przykład w litaniach. Brzmi ona w oryginale, a jest to język grecki, Kyrie eleison. Eucharystii w rycie rzymskim wezwanie to odmawiane jest po akcie pokuty i często jest odmawiane w językach wernakularnych, nawet jeśli liturgia jest po łacinie. Panie zmiłuj się nad nami. Łacińskie domine miserere czy słowiańskie gospodi pomiłuj. Wyraz pan jest tu kontynuacją starotestamentowego zwyczaju wymieniania imienia Bożego skrytego pod tetragramem YHWH jako Adonai. Wandalskie froia arme odpowiada gockiemu wezwaniu frauia armeis. Frauia, froia to pan. Arme, armeis, od czasownika arman, misereri, elein, litować się, zmiłować się. A zatem Wandalowie, biorący udział w Eucharystii, posługiwali się wezwaniem znanym też z języka gockiego, aczkolwiek w nieco odmiennej formie niż zapisane w Biblii Wulfili. Froia, a nie frauia. Może to być jednak naturalne zjawisko fonetyczne zwane, wspomniano wcześniej, monoftongizacją dyftongów, czyli zrobieniem z dwóch głosek, tu jest au, jednej samogłoski, o. To zjawisko znane jest doskonale z wielu języków świata, choćby z łaciny, gdzie patrycjuszowskie nazwisko Claudius już w pierwszym wieku przed naszą erą miało plebejską formę Claudius, a dziś Claudius to po francusku Claude na przykład. Co więcej, w 653 roku, gdy zmarł król gocki w Hiszpanii Quintas Fintus i tron obejmował jego syn Recces Fintus, wybuchł bunt pod wodzą gockiego arystokraty o imieniu Froja, czyli właśnie pan. Buntownicy, głównie Baskowie, próbowali zdobyć Saragossę, zostali jednak pokonani przez siły królewskie. A jeszcze w drugiej połowie X wieku biskupami miasta Vic w Katalonii byli najpierw Atto, czyli ojciec, tata, a potem Froja, fruja, czyli pan. Tak więc wymowa Froja zamiast Frauja mogła być również naturalną ewolucją fonetyczną języka gockiego. Te dwie frazy, jedna z epigramu, druga z traktatu teologicznego, gdzie autor rzymski zapisał słowa wandalskie ze słuchu, to wszystkie teksty, jakimi dysponujemy z języka Wandalów. Nie zachowały się żadne inne teksty pisane przez Wandalów w ich własnym języku. I można się tylko zastanawiać, czy był to język gocki, zapisywany alfabetem gockim, wymyślony przez Wulfile. W roku 1928 odkryto tzw. tablet Albertini. tabliczki drewniane z V wieku, zapisane atramentem, dokumenty prawne z lat 493-496 z czasów panowania wandalskiego króla Guntamunda. Zapisane są jednak codzienną łaciną przez nieprofesjonalnego skrybę i są dowodem na piśmienność Wandalów podczas pobytu w Afryce. Jest to jednak piśmienność w języku łacińskim. Goci używali swego pisma i spisanej w nim ksiąg jeszcze w VI wieku. Nie ma natomiast ewidentnego dowodu, że Wandalowie robili to samo w Afryce. Ariańska liturgia mogła odbywać się w języku gockim. Na pewno wandalscy wierni odpowiadali duchownemu po germańsku Froia Arme, a nie Domine Miserere. Jeśli jednak z czasem wandalscy Arianie przeszli na ekumeniczny język łaciński, to może Panie zmiłuj się, wierni zaczęli mówić po łacinie. Froia Arme mówili wierni Arianie. We własnym rozumieniu oczywiście nie heretycy, ale to oni tylko i wyłącznie byli prawowiernymi katolickimi wyznawcami Chrystusa. Dla Arian heretykami byli wszyscy inni wyznawcy kościoła ortodoksyjnego. Froia Arme, natomiast mówili germańscy Arianie wnet po przybyciu do Afryki. Jak mówili po postulatach, możemy się tylko domyślać. Poza tymi dwoma frazami znamy tylko kilka słów w tekstach łacińskich. Rzeczowników pospolitych znamy właściwie tylko dwa. Oraz znamy 141 nazw własnych z tekstów łacińskich i greckich. Głównie imion, ale także nazw geograficznych i etnonimów. Gdy w 1886 roku Ferdynand Wrede wydaje pracę Über die Sprache der Wandalen o języku Wandalów, zna tylko 50 imion wandalskich. Dziś znamy dodatkowe 90 imion, zaczerpniętych z mozaik, kamieni nagrobnych, obiektów z napisami czy owych tablet Albertini, w których pojawiają się wandalskie imiona Sigibali czy Gudulus. Nie ma natomiast niestety żadnych tekstów prawnych w języku wandalskim, ani też wyrażeń wandalskich w tekstach prawnych spisanych po łacinie. Nie ma żadnych informacji o instytucjach prawnych czy o tradycji plemiennej wandalskiej. Rzeczowników pospolitych jest bardzo niewiele. Właściwie to tylko dwa – Baudus i Vandalirice. Baudus pojawia się wyłącznie w utworze poety łacińskiego z Kartaginy Luxuriusa, utworze na podagryka oddającego się polowaniu. Dziki sarny i lekkie jelenie, zgarbiony na prędkim koniu, goni, lecz niczego ani nie ściga, ani nie chwyta. Chce być wśród młodych zwany Baudusem, podczas gdy z jękiem cierpi w bólu. Bez siły na cokolwiek. Czego zatem pragnie? Szaleńczo pędzi na narwistym rumaku, choć lepiej by było umrzeć w łożu. Wyraz Baudus łączy się z gockim anabiudan, czasownikiem o znaczeniu instruere, edicere, uczyć, szkolić, nakazywać, rozkazywać. Czyli Baudus to jakiś przywódca młodzieży, mistrz, pan, przewodnik. I tym chce być nasz podagryk. Inny poeta łaciński napisał pochwalny epigram na wandalskiego króla Hilderyka, który zarazem był wnukiem cesarza Walentyniana III po matce. Vandalirice potens, gemini diadematis heres, ornasti proprium perfacta ingentia nomen. Potężny królu Wandalów, dziedzicu podwójnej korony, przez swe wielkie czyny ozdobiłeś własne imię. Vandalirice to jest złożenie dwóch wyrazów. Vandale, czyli genetivus pluralis, dopełnia liczby mnogiej, kogo czego Wandalów, i rix, król, a więc król Wandalów. Tutaj jest to wyraz dopasowany do składni łacińskiej, tak jakby vandaliricus, wyraz złożony, odmieniający się w łacińskiej deklinacji drugiej, męskiej. I tylko jest pytanie, czy wymawiać to vandalirice, czy też vandalirice. Ta wymowa z rike była wymową łaciny klasycznej. Ale w V-VI wieku zachodziły już zmiany fonetyczne w łacinie, więc możliwe, że mają to jako vandalirice, co z kolei ukrywało germański rdzeń rik o znaczeniu król. No ale procesy paletalizacyjne są bezwzględne. Pozostałe znane nam wyrazy wandalskie z łacińskich i greckich tekstów to są bez wyjątku nazwy własne, głównie imiona. Szczególnie często odnotowywane jest w źródłach imię króla Genseryka, który powiódł Wandalów z Hiszpanii do Afryki. Chyba tylko Wandal Stylichon w służbie rzymskiej generał jest wymieniany częściej w historiografii oraz na inskrypcjach niż Genzeryk. Jest to też imię szczególnie nadużywane przez miłośników starożytności słowiańskich i przerabiane w gęsierzyka czy gęsiorka. Zapis tego imienia jest bardzo różnorodny w tekstach. Genserikos, Gesericus, Gensericus, Gensericos, Geisericus, Gisiricus, Gaisericus, Gaisiricus, Gezerichos, Ginzerichus, Ginzerichos, Ginsiricus, Gizericus, Geisiricus, Gensirici, Gisiricus, Gezericus. Wyjątkową formę natomiast odnotowano w kronice roku 469, gdzie wspomniany jest Dzindzirichos. I mamy tu dowód, że w owym V wieku doszło już do zmian fonetycznych zapowiadających epokę romańską, czyli G przed I albo przed E czytamy jak dż, dz, czy w ten sposób. Wielokrotnie dostaję też od Państwa pytanie, czy Lugiowie mogli być czytani po romańsku, Ludziowie, Ludziowie. W V wieku, w łacinie prowincjonalnej, tak, ale nazwa Lugiowie poświadczona jest 500 lat wcześniej i wtedy po łacinie, a i po grecku czytano wyłącznie to jako Lugiowie, nie ma żadnej innej możliwości czytania. Dopiero 500 lat później, w średniowieczu, Grecy czytaliby to jako Lujowie, a Rzymianie prowincjonalni jako Ludziowie. Ale jest to wymowa anachroniczna dla epoki, w której pojawia się po raz pierwszy ta nazwa zapisana w języku greckim i łacińskim – Lugiowie. Stąd dla Lugiów tylko i wyłącznie Lug jest możliwe. Nie Ludź, ani nie Luj. A Genzeryk ma imię od Gajsa – oszczep i Rix – król. Jest wiele innych wandalskich imion, w których występuje Gajsa i Rix. I nie jest prawdą, że Gajsa – oszczep – to jest wyraz rekonstruowany tylko. Zachował się w gockim w imieniu Gajsa Laix, tańczący z oszczepem. Znany jest też z wszystkich języków germańskich w formie geir, ger, czyli takiej, która uległa zjawisku zwanemu rotacyzmem, czyli S interwokaliczne między samogłoskami lub też na końcu wyrazu R, S przechodzi w R. Zjawisko rotacyzmu jest udokumentowane bardzo dobrze w germańskim. Na przykład końcówka mianownika w islandzkim ur, wikingur, ze staronordyckiego wikingr, a to z germańskiego wikingas. W innych germańskich końcówka ta po prostu wypada, stąd jest wiking. Za pierwszą nazwę wandalską może uchodzić sam etnonim Wandilowie, Wandalowie, Wandulowie, oświadczony w trzech wersjach. Wandilowie to wersja najstarsza, znana co najmniej od połowy I wieku naszej ery. Nie wiemy jednak, czy etnonim ten jest endonimem, autonimem i został stworzony przez samych Wandalów, czy to raczej jest egzonimem, nazwą nadaną im przez obcych. Jeśli nazwa ta ma określać ludzi wędrownych, wskazuje to raczej na nazwę obcą, ale z czasem zaakceptowaną przez nich samych, jak o tym świadczy złożenie Wandali Rice w jednym z panegiryków. Kolejne imiona pojawiają się w połowie II wieku. Są to Silingowie, nazwa plemienia wandalskiego, oraz dwaj wodzowie, Raos, Raptos, którzy przywodzą klanowi Asdingów. Jeśli wyrazy, nazwy kończą się na ing, to są to nazwy również germańskie, ponieważ ten sufix ing oznacza nam, że jest to nazwa ludzi pochodzących od kogoś, od jakiegoś mitycznego przodka, lub też pochodzących skądś, z jakiegoś miejsca. I nazwy ing oznaczają zwykle drobne, małe plemiona, właściwie klany. Największe zainteresowanie wzbudza obok Genzeryka imię króla Wandalów z IV wieku, przekazane przez kodeksy Jordanego jako Visumar, Visumar, Visarma, Visurmar, Visimar. Przypomina ona bowiem brzmieniem nazwę miasta w Mecklenburgii Wismar, które w średniowieczu zapisywane było jako Wissemer, Wissemaria i zostało utworzone od połapskiego imienia Wyszemir, czyli ten, który ceni pokój nade wszystko. Czyli zatem również król Wandalów z IV wieku mógłby nosić słowiańskie imię. Jest tym niestety taki problem, że w obu językach, i w germańskim, i słowiańskim, istnieje bardzo podobny element do tworzenia imion złożonych, a mianowicie mar, mer, mir. W językach germańskich pochodzi on od przymiotnika merias, sławny, wielki, co w złożeniach daje mar lub mer, na przykład gockie Weilamereis, sławny, z pracy, pracowity. Stąd też skandynawskie Waldemar, wysokoniemieckie Woldemar, sławny z władzy. To samo imię może mieć jednak także słowiańskie końcówki, mier lub mir. Słowiańskie mier znaczy to samo, co germiańskie merias, to znaczy jest to wspólny wyraz indoeuropejski o znaczeniu wielki, sławny. A mir to po słowiańsku pokój. Stąd też imię będące słowiańskim odpowiednikiem germańskiego Waldemara, Wołodimir po rusku, czy Wladimir w południowosłowiańskim, sławny z władzy, zostało przerobione na Wladimir, władza pokój, co generalnie jako znaczenie nie ma sensu. To słowiańskie rozróżnienie widać wciąż w języku polskim, gdzie mamy imię Sławomir, ale mamy też Kazimierz. Gdyż w innych językach wymowa nieraz jest upraszczana, w Kazimiro czy Kazemiro. Podobnie czeskie imię Jaromir powstało w wyniku analogii do Mir, pokój, gdy jego pierwotną formę znamy z nazwy miasta, Jaromierz. Czyli pierwotnie chodziło o większy swoją mocą. Jak zatem w tym galimatiasie rozróżnić imię germańskie od słowiańskiego? Bardzo prosto. Imiona germańskie nie kończą się na mir, tylko na mar, ewentualnie mer. Imiona słowiańskie nie kończą się natomiast na mar, kończą się na mier. No niestety tutaj w zapisie po łacinie to czasem pisane jest jako mer, lub też na mir. A jeśli imię słowiańskie kończy się na mar, jak imię książąt drugi Jaromar, oznacza to, że zostało ono zgermanizowane. I tak na przykład w historiografii niemieckiej mamy zapisy imienia władców Rugi jako Jaromar, chociaż średniowieczne zapisy wskazują na wymowę typu Jarmer, a mer to jest już końcówka słowiańska. Władca Wandalów z IV wieku ma u Jordanesa zapis Visumar, Visarma, Visurmar, Visimar w różnych kodeksach, a zatem wszędzie jest mar, a takiego elementu nie ma w językach słowiańskich. Nie jest zatem ten władca Wyszemirem, ale jest germańskim Wisumarem, sławnym z powodu mądrości. Na tej samej zasadzie, na jakiej Waldemar nie jest Włodzimierzem, choć tu oba elementy oznaczają to samo. Wald, władza, włości, mar, mierz. I w obu przypadkach jest to wspólne indoeuropejskie dziedzictwo. Bo trzeba o tym pamiętać, że przy całych różnicach i germańskie, i słowiańskie to są języki indoeuropejskie, ze wspólnego prajęzyka się wywodzące. Z korpusu 141 imion, jakie nosili Wandalowie, znanych zabytków literackich oraz inskrypcji, trzeba wykluczyć 5 imion swebskich, znanych z inskrypcji z miasta Hippo Regius i Amedara. Może są to Swebowie, którzy osiedlili się w małej liczbie w tym miejscu, opuszczając wraz z Wandalami Hiszpanię. Imiona te to Ermengon Słaba, Ingomaris, Hildiger lub Ildiger, widać tu zanik H, Słabila. Królestwo, które utworzyli Wandalowie w Afryce, nosiło nazwę Królestwa Wandalów i Alanów. Także sarmatcy Alanowie są tam również obecni i noszą imiona takie jak Basa, Baza, osetyjskie Baz, Sokół, Safrak, Sersao, krewny Gejzeryka, czy Cazo, imię osetyjskie Cata. Wśród imion, które pojawiły się w ostatnich 90 latach i które były nieznane XIX-wiecznemu badaczowi Wredemu, mamy imiona takie jak Agisild, Agis strach, Hildio bitwa, Arifridos, Haria wojsko, Fridus pacyfikator, czyli właściwie Harifrid, powinno brzmieć to imię z wymawianym H, Beremut, Beremuda, Bera nosić, Moda odwaga, czyli ten, który nosiciel odwagi, Dagila od Dag, dzień, Feła, Tutaj imię to jest, występuje jako przydomek do rzymskiego nazwiska Pomponius Feva. Był też król Lugiów o imieniu Feva. Zrobienie przypuszczania od Feleteus. Fridila, Fridu, pacyfikator i sufiks ila, typowo gocki. Totila, Dagila pojawia się. Geisirit, Geisa, włócznia i Redas, rada lub też doradca. I tutaj znów słowo podobnie brzmi w germańskim słowiańskim. Redas, rada. Gudulo, gudulos, od goda, dobry, plus ula, sufiks łaciński, czy jakiś tam dobrzak. Guiliaruna, wilia, wola, runo, tajemnica. Tutaj guilia jest zapisywane w języku, w tekście łacińskim, stąd w tej epoce, w VI wieku, zamiast wandalów mówiono czasem o guandalach. Stąd na przykład w językach romańskich wojna, war, to jest guerra, guerra. Guiti Frida, witi walczyć, Fridu pacyfikator. Gunda, gundio bitwa. Guntari, gundio bitwa, haria armia. Juliateus, to bardzo ciekawe imię, ponieważ jest to łacińskie Julius, Julia, i germańskie Tevas, niewolnik, ktoś komuś poświęcony. Czyli w tym przypadku byłby to jakby ktoś niewolnik Juliuszy, czy też Julii. Merobaudes, Meria sławny i Baudis, pan. Ten właśnie wyraz, który występował jako określenie podagryka. Muritta, z łacińskiego morus, maurus, nasze polskie murzyn. I sufiks od tego, itta, gocki, nevitta, fravitta. Scarilla, skara, banda, grupa. Od tego jest to diminutivum. Sifila, od sibio, krewniak. I od tego oczywiście są też Suebowie. Sigisteus, segis, zwycięstwo. Tevas, niewolnik oddany, czyli ktoś oddany zwycięstwu. Silibudi, niejasne. Być może jest tutaj ten sam rdzeń, co w wyrazie Siling, plemienia wandalskiego, i Buda, posłaniec. Sindivult, Sinda, droga, vult, sława. Tanka, od tank, dziękować. Teudo, imię niedokończone. Teudo, czyli ludzie. Trigari, triua, lojalny, prawdziwy. I haria, armia. Trioła, triua, lojalny. A właśnie lojalna, bo to imię kobiece. Untankus, dosyć dziwne imię, bo un to byłoby zaprzeczeniem, zatem niewdzięczny. Valila, od valia, wybór. Vifrede, od wich, walka, fritus, pacyfikator. Vilimut, vilia, wola i moda, odwaga. Potwierdza to zatem nasze wcześniejsze obserwacje, że imiona wandalskie dają się łatwo etymologizować na gruncie germańskim. Imiona, które znane były wcześniej z tekstów pisanych, było ich mniej, ale takie jak Anduit, and przeciw, viti, walczyć, Ariarit, haria, armia, redas, doradca, Blumarit, bloma, błyszczeć, redas, doradca, Dagila, dzień, Ewageis, echła, koń, Geisa, włócznia, Fredbalum, Vridhu, pacyfikator, bala, lśniący, Fridamal, pacyfikator i Amal, i to ciekawa, Amal to jest dynastia rządząca u gotów. Czyli imię to jest trudne interpretacji, albo jest to imię, którym grozi się gotom, że się ich spacyfikuje, albo wręcz przeciwnie, jest to imię, gdzie podkreśla się rolę gotskiego rodu Amalów jako tych, którzy uspokajają i pacyfikują. Geilamir, Gelimer, Gaila radość, Meria sławny. Ale tu trzeba uczciwie przyznać, że Gelimer sprawia nam problem, ponieważ mamy takie zwężenie mer w mir, że przypomina nam to końcówkę słowiańską. I takie końcówki generalnie w germańskim nie powinny występować, no ale jak widać zwężenie artykulacji w wandalskim sprawia nam problem, że zaczynają imitować imiona słowiańskie. Geilaridos, Gaila radość, Redas doradca. Gibamundus, Gebadar, Mundus obrońca. Godigisklos, ojciec Genzaryka, Goda dobry, Gisila strzała, Guntimer, Gundio bitwa, Merias sławny, Hildimer, Hildio bitwa, Merias sławny, Hildirix, Hildio bitwa, Rix król, Hunirix, król Hunów, znów zaskakujące imię, Oageis, haucha, wysoki, Geisa, oszczep, Obadus, wadas, wędrowiec, Raginari, od tego jest imię Regnar, Ragina, przeznaczenie, Harias, armia. Stiliko, Możliwe, że jest to przezwisko, Stellan, wykraść i sufiks ika, czyli ktoś wykradziony. Stylicho był pół Rzymianinem, pół Wandalem. Teodoricus, król ludu. Trasamundus, trasa, wezwanie, mundus obrońca. Vitarit, viti, walczyć, redas doradca. To zestawienie imion wandalskich wskazuje, że większość z nich ma przejrzystą etymologię germańską i paralele do innych imion gockich oraz innych ludów germańskich. Nasza znajomość martwych języków starożytnych uzależniona jest od zabytków, jakimi dysponujemy. Ponieważ językami tymi nikt dłużej już nie mówi w sposób naturalny, to znaczy wyuczony od rodziców czy innych osób przechowujących w pamięci zasób leksykalny i gramatyczny danego języka i korzystających z tego w komunikacji codziennej. I nauka taka odbywa się bez udziału pisma. A więc dlatego, że tymi językami nikt nie mówi, dziś poznajemy je wyłącznie dzięki zapisanym tekstom. Oczywiście martwy język może być rekonstruowany i rewitalizowany, z dużym nawet powodzeniem, jak świadczy przykład hebrajskiego. Ale jest to już jednak nowy język, ożywiony. Pas transmisji tego języka w sposób naturalny został bowiem przerwany. Między pokoleniami jest luka. I nawet jeśli ten język przypomina nam dawny język, to jest to już nowy język. Martwe języki dzielą się zależnie od tego, jakim zasobem tekstów dysponujemy, na języki wielkich korpusów tekstów, takie jak greka, łacina, sanskryt, akadyjski, klasyczny chiński, staronordycki, starorzymiański grabar. Jest ich trochę, ale nie za dużo. Języki małych korpusów tekstów, na przykład gocki, Biblii Wulfilii, tocharski, rękopisów buddyjskich, chetycki i churycki, zabytków klinowych Bliskiego Wschodu. Następnie języki, które znane są dzisiaj nam z zachowanych okruchów, odłamków, niegdyś istniejących korpusów tekstów, które uległy zniszczeniu. Na przykład język etruski, język wenecki, kontynentalny język celtycki, czyli galijski. Są to języki, które posiadają dzisiaj jakieś inskrypcje, jakieś teksty przez siebie stworzone, które są tylko szczątkiem, okruchem tego, co było stworzone w przeszłości. I te okruchy mogą być bardzo różnorodne w treści, ale też mogą być bardzo jednolite, jednorodne. Stąd wyróżnia się na przykład języki inskrypcji nagrobnych, które znane są głównie z tego typu inskrypcji. Oraz mamy w końcu języki szczątkowe, w których nie zachowały się żadne samodzielnie w tych tekstach wykonane inskrypcje, ani w ogóle żadne teksty w nich spisane, a jedynie szczątki zasobu leksykalnego i gramatycznego. Języki takie możemy podzielić na języki szczątkowe znane z nazw własnych oraz języki szczątkowe znane z zapożyczeń. Te ostatnie poznajemy głównie przy analizie innych języków, w których są one substratem, rzadziej superstratem czy adstratem. I tutaj możemy taki jak język szczątkowy znany tylko z zapożyczeń wymienić na przykład rekonstruowany język temematyczny. Natomiast języki nazw własnych zachowały nam głównie swoją toponimię i antroponimię, nazwy miejscowości i nazwy ludzi w obcych tekstach. Język, jakim mówili starożytni Wandalowie, jest językiem martwym i jest nam dziś znany bardzo słabo, jednak coś niecoś o nim wiemy. Jest to typowy język szczątkowy, nie zachował się bowiem żaden tekst w języku natywnym Wandalów. Znamy dwa zdania, czy może dwie frazy w języku wandalskim, wtrącone ze słuchu w dłuższy tekst zapisany po łacinie. Znamy też ponad 140 imion i nazw wandalskich zachowanych w tekstach łacińskich i greckich. Są to zarówno teksty literackie, narracyjne, przedstawiające wydarzenia historyczne z udziałem Wandalów, jak również napisy o charakterze inskrypcyjnym, wykonane w języku łacińskim, w których pojawiają się wandalskie imiona. Szczątki języka Wandalów, tak jak są nam dziś znane, można podzielić na dwa okresy. Przedafrykański okres, czyli czas przebywania Wandalów w ich wczesnych miejscach osiedlenia nad Morzem Bałtyckim, nad Łabą oraz nad Dunajem, w Dacji, w Panonii i naprzeciw rzymskiej prowincji Noricum, jak również okres 30-letniej wędrówki przez Galię, Hiszpanię aż do rzymskich prowincji afrykańskich Numidii i Afryki. Ten język znamy tylko i wyłącznie z opisów narracyjnych. Oraz okres afrykański, czyli 100 lat osiedlenia w Afryce Północnej. Z pierwszego okresu znamy zatem wyłącznie imiona własne, tekstów narracyjnych. A w drugim okresie dochodzi materiał inskrypcyjny wykonany przez samych Wandalów lub na ich zlecenie w języku łacińskim oraz glosy wandalskie zamieszczone w tekstach łacińskich, no właściwie to jest tego bardzo niewiele. Wnioski z zebranego materiału językowego w kwestii klasyfikacji genetycznej języka Wandalów są następujące. Ze wszystkich znanych nam dziś języków germańskich, wandalski materiał językowy najbardziej przypomina język gocki, niemniej nie jest z nim do końca identyczny. To podobieństwo wypływa ze wspólnoty dziejów obu tych grup etnicznych. U zarania swojej historii Goci zaliczeni bowiem zostali do ludów wandilskich, odmiennych od trzech tradycyjnych wspólnot Germanów kontynentalnych, nadreńskich Istweonów, Ingweonów nad Morzem Północnym i Herminonów, śródlądowych nadławskich. Ludy wandilskie przybyły na południowe wybrzeże Bałtyku z północy i z zachodu, z terenu Skandynawii, Wysp Duńskich oraz Jutlandii. Onomastyka wskazuje na jakieś związki Wandalów z Jutlandią, a ich rodu panującego Hasdingów z południową Norwegią. W pierwszych wiekach historii Wandalów istniała jeszcze wspólnota języka germańskiego, w której dochodziło do zmian spółgłoskowych, na przykład prawa Grima, czyli przesówki spółgłoskowej. Ponieważ ludy wandilskie przybyły z terenów północnych, czyli centrum świata germańskiego, ich język był zapewne bardziej archaiczny niż język Germanów kontynentalnych, wchodzących w różnorodne interakcje ze światem celtyckim, ze światem Nordwestblock, czyli Belgami, z łaciną w końcu, ze świata rzymskiego. Równocześnie język Wandalów i innych ludów wandilskich musiał być bardziej jednorodny wewnętrznie, jak dzieje się zawsze z nowymi językami przesiedleńców, będących mieszanką różnych grup na nowym terenie. Czas późnej starożytności to okres różnicowania się języków germańskich, związany z dużym zasięgiem terytorialnym ich używania przez ludy, zwłaszcza po migracji Gotów nad Morze Czarne około 200 roku naszej ery. Co oczywiście taka migracja łączyła się z rozluźnieniem więzów wewnątrz świata germańskiego. Przez dwa stulecia, w III i IV wieku, Wandalowie zamieszkiwali i konsolidowali się w dwóch odmiennych kręgach etniczno-kulturowych. Jeden na granicach rzymskiej prowincji Dacji wchodzi w interakcję z Gotami i Gepidami. Stąd język, który tam się kształtował, miał charakter archaicznego języka południowo-wschodniej peryferii świata germańskiego, wystawiony na intensywne kontakty z językami ościennymi, łaciną, greką, sarmackim, dackim, a zapewne i prasłowiańskim. Drugi krąg konsolidacji na południu Kotliny Czeskiej oraz terenach naprzeciw Norikum wchodzi w interakcję z narzeczami swebskimi, a więc herminońskimi, których w przyszłości wyłoni się język wysokoniemiecki w odmianie bawarskiej. Między tymi dwoma wariantami językowymi Wandalów musiały narastać różnice, podobne do różnic między archaicznym językiem gockim, który został skodyfikowany w Mezji nad Dolnym Dunajem w połowie IV wieku przez Wulfilasa, a bardziej innowacyjnymi dialektami wysokoniemieckiego. Zachowane do naszych czasów szczątki języka Wandalów wskazują jednak, że dominujący wpływ na rozwój tego etnosu miała wschodnia grupa dacko-panońska, sąsiadująca z Gotami. Grupa zachodnia, możliwe związana z etnosem Silingów, została rozbita w Hiszpanii i po prostu dołączyła do grupy wschodniej. W szczątkowym języku Wandalów wschodnich możemy więc odnaleźć jeszcze bardziej szczątkowe pozostałości języka Wandalów zachodnich, dzisiejszych południowych Czech. Na podobieństwo języka wandalskiego do gockiego mógł mieć wpływ także fakt wyznawania przez Wandalów arianizmu. W germańskiej liturgii ariańskiej posługiwano się bowiem zapewne językiem gockim, skodyfikowanym w połowie IV wieku przez Wulfilę w jego przekładzie Biblii, choć trzeba przyznać, że nasze źródła na temat liturgii Wandalów są niezwykle skąpe. afrykański okres to także zdecydowany wpływ łaciny na język Wandalów. Wpływ, który mógł się rozpocząć już w IV wieku, podczas 80-letniego pobytu Wandalów, ich wschodniej części, w rzymskiej Panonii, dokąd uciekli, chroniąc się przed Gotami. To, że wyrazy, a głównie imiona wandalskie, zapisane przede wszystkim w V-VI wieku, nie są identyczne z gockim Wulfilii z połowy IV wieku, wynikać może z różnic dialektalnych między tymi wariantami językowymi, ale i z tego, że język przecież ewoluuje. W związku z tym wyróżnianie osobnego języka wandalskiego wynika wyłącznie z powodów politycznych, bo Wandalowie byli wrogami Gotów i mieli potężne królestwo w Afryce. Z językoznawczego punktu widzenia Wandalowie mówili po prostu językiem gockim, który miał oczywiście pewną regionalną czy też etniczną wandalską specyfikę, co uprawnia nas co najwyżej do użycia określenia dialekt wandalski języka gockiego. Język gocki był natomiast pełnoprawnym językiem, wyodrębnionym jako pierwszy z germańskiej wspólnoty językowej. Językiem archaicznym fonetycznie i morfologicznie. Językiem peryferyjnym, gdyż używanym na południowo-wschodnich obszarach świata germańskiego, nad Dunajem i Morzem Czarnym, w Dacji i prowincjach rzymskich, oraz językiem ponadetnicznym, gdyż to w tym języku ustalono liturgię chrześcijańską dla Germanów, która z czasem stała się liturgią narodową Germanów, tak jak narodowy stał się dla nich kościół ariański. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.